Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek porozmawiamy o tym, co z jednej strony jest olbrzymim atutem, no ale z drugiej strony bywa też utrudnieniem. O naturze.
Bo tak jak powiedziałem, na terenach naturowych na przykład, żeby zbudować kanalizację, otrzymać dofinansowanie, trzeba wypełnić ten parametr mówiący o 90 osobach na 1 kilometr. Przy takim rozdrobnieniu miejscowości, który my tutaj mamy, no jest to... Nie powiedział nawet trudne, czasami wręcz niemożliwe.
Zapytamy też mieszkańców Rytla, co sądzą o pomyśle oddzielenia od gminy Czersk.
A nie mamy zbyt dobrych stosunków z Czerskiem, także to będzie jednak dobry pomysł.
Podobno mieszkańcy bardzo mocno popierają tę inicjatywę.
Tak, zgadza się.
Będziecie zbierać podpisy?
Tak.
Będzie to dla nas coś nowego, chociaż było to już kiedyś w przyszłości, ale uważam, że bardzo dużo ludzi będzie zadowolonych.
A na koniec sprawdzimy, co świetlica wiejska w Mokrym Dworze ma wspólnego z punktem skupu mleka.
O. Proszę bardzo, w tym zawsze mamy latem kwiaty, a to są palce dzidła do mleka. Już w tej chwili wiekowe. Tutaj było sito zakładane i w bańkę się wkładało i cedziło się mleko.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Puls Ziemi rozpoczynamy od wizyty w gminie Kościerzyna, która jest popularna między innymi za sprawą jezior Wdzyckich i ich pięknego otoczenia. Ten niewątpliwy turystyczny atut z jednej strony przyciąga turystów, no ale z drugiej strony sprawia, że gminie w pewnych obszarach trudniej niż innym samorządom się rozwijać. I o tym właśnie rozmawiałem z Grzegorzem Piechowskim, wójtem gminy Kościerzyna.
Trzeba zastanowić się, jak ułożyć przepisy prawne, aby ten rozwój, który jest elementem koniecznym, związanym z rozwojem turystyki, bo przecież turysta, który ma przyjechać piękne krajobrazy, musi mieć drogę, tak, którą musi dojechać, tak, powinien być zapewnione wszystkie te elementy związane no, z tym czasem, w którym żyjemy, czyli kanalizacja, no, nie wiem, łazienki, no, to są tak oczywiste rzeczy, natomiast no, często jest tak, że te przepisy, które na przykład nas obowiązują, wręcz utrudniają nam realizację tego typu zadań, bo tak jak powiedziałem, na terenach naturowych na przykład, żeby zbudować kanalizację, otrzymać dofinansowanie, trzeba wypełnić ten parametr mówiący o 90 osobach na 1 kilometr. Przy takim rozdrobnieniu miejscowości, który my tutaj mamy, no jest to nie powiedziałbym nawet trudne, czasami wręcz niemożliwe. I w związku z tym taka budowa będzie scedowana tylko i wyłącznie na barki gminy Kościerzyna, czyli na barki podatnika. A to niewątpliwie będzie dosyć trudne.
Ktoś by powiedział, no to w takim razie być może warto zdecydować się na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tak, i to jest jakieś rozwiązanie, natomiast oczywiście ono może dotyczyć elementu poza zwartą zabudową, dlatego że zwarta zabudowa miejscowości, no trudno sobie wyobrazić, że na działkach budowlanych o powierzchni 1000, 1200, 1500 metrów na każdej powstanie przydomowa oczyszczalnia. Ten grunt no, też ma pewną nośność, znaczy nośność, pewną możliwość oczyszczania. Jak będziemy mieli siedlisko przydomowych oczyszczalni nad niewielkim areale, to można sobie wyobrazić, że po jakimś czasie ten grunt po prostu no, nie będzie filtrował właściwie. Dlatego tam wszędzie, poza zwartą zabudową jak najbardziej, ale zwarta zabudowa to jednak powinien być system kanalizacji.
Ta kanalizacja to, jak rozumiem, jest taki przykład, który pokazuje, jak trudno czasami zrealizować się pewne inwestycje.
To kanalizacja to jest jeden element. Drugi to jest element związany z tym, co można u nas budować i w jakim kształcie. Oczywiście ważnym elementem jest, bo zawsze wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na terenach naturowych, ochronnych muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytku. To jest ważny element, żeby nawiązywać do tej tradycji i historii, ale też to trzeba robić racjonalnie, tak, żeby no nie odpychać, bo to, co jest naszym problemem, to, że młodzi ludzie, którzy mieszkają na tych terenach, mówią, że tu się nie można rozwijać i często opuszczają nasze tereny. Pytanie, kto za 20-30 lat będzie tam mieszkał.
Oni mówią, nie można się rozwijać, bo tak, nie tak. Można ulokować firm, nie można znaleźć
nie
pracy.
Nie można ulokować firm, nie można się rozbudowywać tak, jakbyśmy chcieli. Jak mówię, no trzeba szukać, ja wiem, to jest takie określenie złotego środka, ale trzeba próbować, my o tym wielokrotnie mówiliśmy na różnych spotkaniach, że trzeba próbować takich rozwiązań, które z jednej strony będą chroniły wszystko to, co związane jest z naszą kulturą, tradycją, również z przyrodą, z tym elementem, który jest wartością tego miejsca, ale z drugiej strony pozwolą też żyć ludziom, planować przyszłość, szczególnie młodym ludziom, tak? Bo, no bo bez tego to można powiedzieć, że za chwilę te nasze tereny będą się wyludniać i zostaniemy miejscem, gdzie zostaną tylko starzy ludzie. I proszę tego źle nie zrozumieć. Ja za chwilę też będę wchodził w wiek seniora i doskonale to rozumiem. Nam potrzeba sytuacji, w której młodzi ludzie tutaj pozostaną.
Panie wójcie, ale pana zdaniem, gdzie powinna zostać ulokowana? Na przykład w kontekście inwestycji ta granica pomiędzy tym, co można, a tym, czego nie można w związku z ochroną środowiska.
Chodzi mi o to, żeby zapisy miejscowego planu, na przykład, które są formułowane, które są w jakiś sposób narzucane przez konserwatora, były bardziej elastyczne. Dlatego, że to przedsiębiorca decyduje tak naprawdę, tak, w jakiej... Oczywiście mówimy o tym, że przyjmujemy pewną zasadę, że nie jest znowu każdy na zielono, niebiesko, czerwono, już tutaj upraszczam pewną rzecz, tylko jest jakiś styl, jakiś sposób zabudowy, ale na przykład kąt nachylenia dachu, wysokość zabudowy, no to są wszystko elementy, o których powinniśmy rozmawiać i zastanawiać się, szczególnie w kontekście tego, że jeżeli pojawiają się przedsiębiorcy i oni nam mówią, że chętnie zbudowaliby coś, zwracamy się z zapytaniem, czy taki kształt, taka wysokość, takie nachylenie dachu jest możliwe, okazuje się, że nie. Że normy, które są nam narzucane, na przykład dotyczące wysokości, dotyczące kąta nachylenia dachu, są bardzo ściśle określone i są bardzo mało elastyczne. No i to wielu inwestorów po prostu odpycha.
Natura to jest to, na co zwraca pan uwagę w kontekście pewnych ograniczeń, ale także ta spuścizna historyczna. No ale z drugiej strony to jest z całą pewnością też atut waszej gminy. ktoś mógłby powiedzieć, no to postarajmy się bardziej ten atut wykorzystać.
Jak najbardziej. Ja absolutnie z tym zgadzam. Wielokrotnie jak z przedsiębiorcami rozmawialiśmy na ten temat, bo gmina może tworzyć warunki, tak. Oczywiście to wszystko jest związane z infrastrukturą. Już o tym mówiłem, drogi, kanalizacje, wodociągi. Ale jakby wypełnienie tej przestrzeni gospodarczej no jest po stronie przedsiębiorców. I o tym mówimy, że powinniśmy się wspólnie zastanawiać i oczekujemy na takie propozycje, co gmina mogłaby jeszcze lepiej zrobić, co moglibyśmy więcej zrobić. Tu ważnym elementem jest modernizacja dróg i tutaj wspólnie z powiatem podejmujemy różne inicjatywy właśnie, żeby stan naszych dróg doprowadzających do miejscowości letniskowych, tak, tam gdzie nasi letnicy wypoczywają, żeby był możliwie jak najlepszy. Natomiast, no jeszcze raz powiem, no nikt, znaczy gmina nie zastąpi przedsiębiorców, tak? My staramy się, mogę powiedzieć tak, staramy się prowadzić naprawdę aktywną politykę, na przykład związaną z podatkami. Można powiedzieć, że od 7 lat, tak jak zostałem wójtem, tutaj podatki są na niezmienionym poziomie. Tak dla tych, którzy prowadzą jakąś przedsiębiorczość, tak? Czyli prowadzą działalność gospodarczą, jak dla transportowców, ale również dla mieszkańców. Można powiedzieć, że naprawdę od 7 lat ten poziom jest prawie taki sam. I to jest też taki element zachęcający do tego, żeby budować. Są zwolnienia podatkowe. Wszyscy, którzy na przykład budują nowe powierzchnie pod działalność gospodarczą, jakąkolwiek, mogą być zwolnieni od jednego roku do 5 lat. I wiele firm już z tego korzysta. To też nas bardzo cieszy. Natomiast no, w tym dziale dotyczącym turystyki mogę powiedzieć, że no, tu sami zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, tak? Co jeszcze możemy zrobić lepiej, żeby pobudzić turystykę, żeby wydłużyć okres trwałości tego sezonu turystycznego nie tylko na 2 miesiące, ale tak jak powiedziałem, od wiosny do jesieni. O zimie trudno mówić, bo zawsze mamy jesień, także dlatego mówię o jesieni.
Do roku 1976 miejscowość ta była gminą, a siedzibą urzędu był obecny Dom Kultury. Po ponad 40 latach odżywa chęć ponownego utworzenia samodzielnej jednostki administracyjnej. Mowa o Rytlu w powiecie chojnickim. Czy uda się mieszkańcom tej wsi doprowadzić do utworzenia tam nowej gminy? Próbował to ustalić Dariusz Kępa.
Miejscowość Rytel obecnie jest sołectwem leżącym w obrębie gminy Czersk. Tak jest już od roku 1976, gdy to, jak opowiadają mieszkańcy, ówczesna władza przyjechała do radnych z Rytla, ogłosiła dekret, a ci bez słowa sprzeciwu zgodzili się na rozwiązanie gminy. Teraz chęć powrotu do stanu sprzed 40 lat odżyła. Nie bez znaczenia była tu ubiegłoroczna nawałnica. Podczas usuwania jej skutków rozgorzał konflikt pomiędzy mieszkańcami Rytla a władzami w Czersku. Między innymi o to, że czerski ratusz w sposób opieszały i nieudolny organizował pomoc dla poszkodowanych. To przelało czarę goryczy i od tego momentu na wieść o pomyśle utworzenia nowej gminy trudno jest w Rytlu znaleźć przeciwników.
Nie mamy zbyt dobrych stosunków z Czerskiem, także to będzie jednak dobry pomysł.
Podobno mieszkańcy bardzo mocno popierają tę inicjatywę.
Tak, zgadza się.
Będziecie zbierać podpisy?
Tak.
Będzie to dla nas coś nowego, chociaż było to już kiedyś w przyszłości, ale uważam, że bardzo dużo ludzi będzie zadowolonych.
Będzie pan głosował, jeżeli będzie takie głosowanie za?
Oczywiście.
A dlaczego warto?
Niektórzy ludzie po prostu nie mają aut, samochodów, muszą się poruszać środkami lokomocji, autobusy i takie inne sprawy i jest to bardzo uciążliwe dla niektórych, nie? Wszystko było tutaj u nas i raczej byśmy sobie poradzili.
Podobnego zdania jest sołtys Rytla, Łukasz Osowski. Podczas nawałnicy dał się on poznać jako główny koordynator akcji pomocowej. Teraz jest jednym z pomysłodawców odłączenia Rytla od Czerska.
Sołectwo Rytel ma 3000 mieszkańców, powierzchnia 9000 hektarów i jest jeden sołtys. Chociażby miał miotłę, na której mógł latać, to i tak by tego sołectwa nie mógł w odpowiedni sposób dopieścić. Natomiast w momencie, gdyby był to samodzielny organ, który mógłby sam o sobie decydować, myślę, że byłoby to z korzyścią dla osób, którzy tutaj mieszkają.
Jak dodaje Osowski, decyzja o odłączeniu Rytla od Czerska nie może być pochopna. Zanim uruchomione zostaną jakiekolwiek procedury, sołtys chce, aby w tej sprawie wypowiedzieli się mieszkańcy. Poprzeczkę określającą granicę poparcia zawiesił jednak bardzo wysoko.
Jeśli poziom poparcia tej inicjatywy będzie oscylował w 80%, to wtedy jest to mandat dla takiego komitetu, który się zawiąże, żeby tą procedurę próbować przeprowadzić.
Jolanta Fierek, obecna burmistrz Czerska, zapewnia, że nie będzie stawała przeciwko inicjatywie mieszkańców. Ma jednak do niej poważne zastrzeżenia.
Myślę, że panowie nie przeliczyli tego pod względem ekonomicznym. Przecież powstanie dodatkowa administracja. Gmina z tymi dochodami, które na tym terenie mogłaby pozyskać, nie jest w stanie nawet poprowadzić szkoły. Gdzie tu jest jeszcze służba zdrowia? Gdzie tu jest pomoc społeczna? Gdzie tu jest dowożenie dzieci?
Sołtys Osowski tłumaczy z kolei, że decyzja o odłączeniu Rytla od Czerska nie jest jeszcze ostateczną. To dopiero początek długiej procedury. Najpierw niech wypowiedzą się mieszkańcy, a potem zacznie się liczenie, uważa sołtys.
Zacznijmy najpierw od tego, żeby wypowiedzieli się mieszkańcy, czy w ogóle są skłonni poprzeć taką inicjatywę. To też nie daje jeszcze nam stuprocentowego jakiegoś odpowiedzi, że na pewno tą gminą się staniemy, bo wiele czynników wpływa na to. Czynnik ekonomiczny, polityczny, pewnie też prawny. Stąd najpierw chcemy zobaczyć, czy faktycznie zwolenników tego, o czym się mówi od 41 lat, kiedy przymusem zostaliśmy przekształceni w sołectwo z gminy, bo nie było podstaw ekonomicznych, tylko naciski polityczne spowodowały, że Rytel przestał być gminą w 76 roku, to teraz jest na pewno dobra okazja, żeby mieszkańcy mogli opowiedzieć się.
Gdyby jednak okazało się, że gmina Rytel ma rację bytu i jest w stanie samodzielnie funkcjonować, w jej skład weszłyby również okoliczne sołectwa leżące na zachód od Czerwca. To z kolei znacznie osłabiłoby pozycję samego Czerska jako dużego ośrodka gminnego. I tak na przykład zamiast 20-osobowej Rady Miejskiej w tym kolegium zasiadałoby już tylko 15 osób, a budżet gminy zmniejszyłby się o co najmniej 20%.
Zbieranie głosów poparcia dla inicjatywy odłączenia Rytla od Czerska już trwa. Aby otrzymać założone przez sołtysa 80% poparcie, potrzeba około 1700 podpisów. W pierwszych 5 dniach akcji zebrano ich już ponad 1000. Słuchają Państwo Pulsu Ziemi, no i teraz wybieramy się na Żuławy, do Mokrego Dworu. Jak to we wsi, działa tam świetlica wiejska. Ale wchodząc do niej, przeczytać można, że wchodzi się do punktu skupu mleka. Skąd ta tabliczka? Zapytałem o to sołtysa Mokrego Dworu, Wiesława Zbroińskiego.
Tu jesteśmy w punkcie skupu mleka. Tu zawsze był punkt skupu mleka, chociaż pierwotnie ten punkt skupu mleka był w Wiślinie. Dlatego na wszystkich tablicach jest punkt skupu mleka w Wiślinie.
Bo gdy weszliśmy do środka, to tutaj kolejna tablica, spółdzielnia mleczarska Gdańsk-Maćkowy. No swoją drogą to już
historia
niestety. Punkt skupu mleka właśnie w Wiślinie.
Wiślinie, tak. Bo dawno temu był punkt skupu mleka w Wiślinie. Ktoś wymyślił w 60-tych latach, że trzeba punkt skupu mleka nowy pobudować. Nie było gdzie, to pobudowano go tutaj.
W Mokrym Dworze, który jest tuż obok Wiśliny.
Tak, w Mokrym Dworze, który jest obok Wiśliny i nikt do czasów 80., później prawie 90., nikt nie myślał na tym, dlaczego tu jest Wiślina. Dopiero ja po wielkich trudach i wręcz zaszantażowaniu pani prezes, wreszcie mieliśmy później na końcu punkt skupu mleka w Mokrym Dworze. Pani prezes mi ciągle tłumaczyła, a co mi to przeszkadza, że jest punkt skupu mleka w Wiślinie?
No splendor dla miejscowości.
No ja mówię do niej, no to jak, no to ja pojadę do Maćków i napiszę punkt skupu mleczarnia Mokry Dwór. No i jaki problem, nie? No i wtedy żeśmy się właśnie dogadali, że już jest nowa tablica punkt skupu mleka w Mokrym Dworze.
A do kiedy ten punkt skupu mleka działał?
O, żeby nie skłamać, do 90, do 2000 chyba pierwszego roku, albo nie, nie. 99, 2000 rok, gdzieś tak.
A czemu zostawiliście tabliczkę jeszcze na budynku świetlicy?
No musi to być, to jest historia naszej miejscowości. Tą mleczarnię, to, no, my nazwaliśmy to mleczarnia, ten punkt skupu mleka odkupiliśmy od zakładu za 1000 zł. Od zakładu Maćki. Bo chciano nam przekazać go za darmo, ten budynek, ale był warunek, że musimy go rozebrać. No ale żeśmy stwierdzili z mieszkańcami, że jak go rozbierzemy, to nikt nam nie pozwoli wybudować świetlicy. Dlatego żeśmy go kupili za 1000 zł. I jest zaadoptowany, jest zrobiona piękna świetlica. W tym miejscu, gdzie stoimy, to był basen 2000 litrów i tu mleko się wylewało do tego basenu z baniek.
Przyjeżdżali właśnie z bańkami, tak?
Tak, z bańkami miejscowi rolnicy z pięciu sołectw. Bystra, Wiślina, Mokry Dwór, Dziewięć Włók i Krępiec. Tutaj przywożono mleko. Tutaj było 2000-3000 dziennie mleka. Tyle było krów.
40 lat działał ten punkt? Dobrze mówię? 30?
Tak, tak. No Ja nie pamiętam, jak było po wojnie zaraz. Po wojnie właśnie był ten punkt skupu mleka w Wiślinie. Ale już jak był tutaj, to od małego, jak ja jeszcze malutki byłem, to nosiłem tutaj, przyjeżdżałem z ojcem z mlekiem.
I się skończyło.
I się skończyło. I dlatego mamy taki sentyment do tych tablic, bo no nie można było ich wyrzucić.
A czemu się skończyło? Pamięta pan, czym to mleczarnia tłumaczyła?
Po pierwsze zaczęto jeździć do rolników, odbierać mleko osobiście, a drugie to, że no, przestały krowy na Żuławach, można powiedzieć, prawie istnieć. Zostało w naszej miejscowości tylko 3 gospodarstwa, które krowy hodują, a kiedyś hodowano ich w każdym gospodarstwie, krowy były.
Tak się zmienił ten podział?
Zmieniło się chyba dlatego, że w latach 80., koniec 80. opłacalność produkcji mleka była bez niczego. No ja zlikwidowałem krowy w jeden dzień. Miałem 11 krów mlecznych, ileś tam młodzieży i wszystko w jeden dzień zlikwidowałem, bo już nie mogłem tego chować, a stwierdziłem, że złote rybki to ja mogę w akwarium trzymać, a nie na łące i robić przy nich, nie? Dlatego rolnicy polikwidowali te krowy. W tej chwili są tylko 3 gospodarstwa z krowami.
No to po dziś dzień można powiedzieć, tak to jest troszkę z tą branżą mleczną, szczególnie po tym, jak uwolniono ten rynek niecałe 2 lata temu, prawda?
Raz jest górka, raz jest dołek, i to jest właśnie najgorsze, a w produkcji rolnej nie da się raz górki, raz dołek, musi być jakaś stabilizacja.
Są jeszcze jakieś, wróćmy do historii, pamiątki oprócz tych tablic po punkcie skupu mleka?
Są 2 cedzidła schowane, w nich zawsze kwiaty trzymamy. O, światło się gdzieś spaliło. Zaraz pokażę.
Gdzie pan mnie tu prowadzi?
Cicho, gdzie one są? O, proszę bardzo, w tym zawsze mamy latem kwiaty, a to są 2 cedzidła do mleka. Już w tej chwili wiekowe. Tutaj było sito zakładane i w bańkę się wkładało i cedziło się mleko. I to jest też zabytek.
Jakby się zastanowić, to można byłoby je jeszcze cały czas używać.
Można je używać, bo to jest nierdzewne, to nie zardzewieje, tylko sit już nie ma. No niestety sita gdzieś się podziały.
Macie w mokrym dworze skansen maszyn rolniczych, no to prawda kolejny, tak mi to przychodzi do głowy, pomysł na to, jak go wzbogacić o taką żywą lekcję historii.
Tak, ale to specjalnie zostawiamy przy świetlicy. Mieliśmy też fajne stare bańki tutaj przy świetlicy. No ale którejś nocy ktoś gdzieś nam buchnął te bańki. A to też było takie fajne, no bo to się wiązało z tym punktem skupu mleka.
I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski. A my słyszymy się za tydzień.
nocy puściły lody. Ogrodu serce mocniej zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Tak śliczna niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. Kiedy nie mogą wydobyć słowa, zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć.